Prawo na co dzień. Praktyczny poradnik prawny dla każdego. Nowy program na antenie Radia Gdańsk. W każdy wtorek po 15:00. Zaprasza Tomasz Sosnowski. Posłuchaj, co w prawie piszczy? To w życiu może się przydać.
W naszym studiu autor programu Tomasz Sosnowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I oczywiście mecenas Piotr Bartecki. Witam panów.
Dzień dobry.
Dziś porozmawiamy o piratach. Panie mecenasie, miał pan do czynienia z piratami kiedyś?
Nie tylko drogowymi.
Oczywiście chodzi o piractwo, ściąganie, pobieranie programów nielegalnych z internetu, ale tak naprawdę zaczęło się to w latach 80. Jest taki nowy film na legalnej platformie streamingowej pokazującej, jak były kopiowane kasety magnetofonowe. To skończyło się wyrokiem dla trzech braci w latach 90. Z tym piractwem muzycznym poradziliśmy sobie już, panie mecenasie, prawda?
Z piractwem filmowym, z piractwem muzycznym generalnie świat sobie poradził, albo ten cywilizowany świat, wprowadzając platformy takie jak Netflix, jak Spotify, które są dosyć tanimi aplikacjami. Płacimy kilkadziesiąt złotych miesięcznie i mamy świadomość i pewność tego, że nikt nam nie zarzuci, że mamy muzyczny utwór albo film, a weszliśmy w niego w sposób nielegalny. Także z tym problemem świat sobie poradził. Natomiast dalej, wbrew pozorom, są pozostałe problemy, na przykład nielegalne kopiowanie i wchodzenie w posiadanie na przykład programów komputerowych. I to jest wielki problem, z którym dosyć ciężko sobie poradzić. A zwłaszcza, gdy technika sprzyja przestępcom i mamy na przykład coś takiego jak zmienne IP, które uniemożliwia ustalenie danych osobowych właściciela komputera, na którym został skopiowany nielegalnie program. To jest problem.
No to ja mam pytanie. Pan mówi o przestępcach, a ja chciałbym porozmawiać o nastoletnim dziecku. Czy nastoletnie dziecko może mi przysporzyć problemów, pobierając programy?
Generalnie praktyka pokazuje, że może przysporzyć bardzo dużych problemów i w zależności od tego, jak dziecko jest rozwinięte informatycznie i jakie ściąga programy, to takie możemy mieć później problemy. No, ja ostatnio miałem sytuację, w której dziecko ściągnęło program o wartości 20 tysięcy złotych. No i pewnego dnia o porannych godzinach Wydział Policji Gospodarczy zapukał do drzwi mojego klienta, następnie zabezpieczył materiał w postaci komputera, przeprowadził opinię, no i okazało się, że właśnie na tym komputerze był nielegalny program o nazwie X o wartości 20 tysięcy złotych. No i pojawił się problem, bo dosyć ciężko wytłumaczyć później prokuratorowi, że dziecko, które ma 14 lat, ściągnęło program, który służy do... jest generalnie programem przeznaczonym, dedykowanym dla architektów. No i niestety trzeba na barki wziąć odpowiedzialność za czyny naszego dziecka, więc może przysporzyć problemy i to duże.
No a taki student architektury na przykład ściągnąłby sobie, pobrał, mówiąc właściwie, program do obróbki programów graficznych czy też architektonicznych. Co mu grozi i jak jest znajdowany taki delikwent, który ściąga sobie takie programy?
No grozi mu niestety dosyć duża odpowiedzialność, bo grozi mu odpowiedzialność zarówno cywilna, jak i karna. Właściciel takiego programu może domagać się zgodnie z prawem dłużności wartości takiego oprogramowania.
Czyli w tym przypadku, jak jest wart 20 tysięcy, to 40 tysięcy.
Tak, podstawowa wersja zaczyna się gdzieś od 15 tysięcy złotych. W zależności od ilości nakładek na dany program może szybować nawet do 100 tysięcy złotych. Następnie grozi mu odpowiedzialność karna, no bo jest to przestępstwo wskazane w ustawie o prawach autorskich. No i pojawia się duży problem, skąd student ma wziąć pieniądze na to odszkodowanie. A umówmy się, że jeżeli nie zapłaci odszkodowania właścicielowi firmy, no to właściciel firmy nie pozwoli na to, żeby postępowanie było umorzone lub warunkowo umorzone.
No ale ktoś może sobie pomyśleć, że ściągam taki program, siedzę sobie w mieszkaniu we Wrzeszczu, nikt mnie nie znajdzie. Czy faktycznie firma, właściciel takiego oprogramowania może mieć problem ze znalezieniem takiej osoby, która pobrała program?
No problem może mieć, ponieważ nie jest to prosta procedura, aby znaleźć osobę, która nielegalnie na przykład z torrentu ściąga program, natomiast są to kwestie, które są rozwiązywalne przez właścicieli programu, zwłaszcza tych, którzy tracą dużo pieniędzy na tym, że ludzie wchodzą nielegalnie w posiadanie ich produktów, więc co robią? Ustalają, z jakiego IP ściągnięty jest program, a każdy, a dostarczyciel internetu w prosty sposób udziela informacji prokuraturze, że pod danym IP na przykład mieści się albo znajduje się dom Piotra Barteckiego i następnie do tego domu przychodzi prokuratura z policją, zabezpiecza materiał w postaci komputerów, przeprowadza opinię i z opinii wynika, jakie programy są tam zainstalowane w sposób legalny, czyli zgodny z licencją właściciela, a jakie są ściągnięte w sposób nielegalny.
Panie mecenasie, a czy skala tego problemu w sądach na przykład i w prowadzonych postępowaniach to jest mikroskala, czy to jest makroskala?
To nie jest ani mikroskala, ani makroskala, natomiast jest to problem ciągle nierozwiązywalny i mówię, niestety technika daje przestępcom dużo nowych możliwości i tutaj tym problemem jest system zmieniającego się IP, czyli skaczącego z państwa do państwa i niestety wtedy ustalenie sprawcy jest bardzo trudne. Ponadto też cena programów powoduje, że ludzie ryzykują, nawet ci, którzy prowadzą zawodową działalność gospodarczą. Ostatnio miałem sprawę, w której zabezpieczone zostało, nie wiem, ponad 10 komputerów w pracowni architektonicznej.
A to jest sprawa trójmiejska.
To jest sprawa trójmiejska, czyli na 10 architektów był tylko wykupiona jedna legalna licencja. 9 pracowało na programie niezgodnie z zasadami licencji, czyli ściągniętym nielegalnie. Więc to też pokazuje, że nie tylko zwykłe osoby fizyczne, nie wiem, studenci, o których pan redaktor teraz wspominał, pracują na nielegalnym oprogramowaniu, ale również ci, którzy zarabiają duże pieniądze, że podejmują ryzyko. Jeżeli mają za 10 programów zapłacić 10 razy, powiedzmy, podstawowa wersja 20 tysięcy, czyli 200 tysięcy, podejmują ryzyko i płacą tylko 20.
Kwota, którą zapłaciła ta trójmiejska firma, to nie jest mała kwota.
To nie jest mała kwota, ponieważ ta odszkodowanie oparło się prawie o 100 tysięcy złotych.
Prawie czy ponad?
Ponad 100 tysięcy złotych.
Bo o ile się orientuję, to było 150 tysięcy złotych.
To było 150 tysięcy złotych, natomiast też muszę powiedzieć, że w przypadku firm architektonicznych to tam nie ma żadnego zmiłuj się, tylko po prostu no, to jest dosyć oczywista sytuacja, kiedy na twoim programie wymyślonym przez ciebie albo do którego posiadasz prawa autorskie, ktoś po prostu robi biznes, więc tam nie ma. To jest sytuacja dosyć czysta, tak nie może być. No to jest chyba najgorszy poziom przestępczości w zakresie ściągania nielegalnego oprogramowania.
Ale jest też kwestia legalnych programów, pobrania darmowego programu, w którym jest zaznaczone, że nie jest to program do komercyjnego wykorzystania. I teraz mamy sytuację, w której ktoś prywatnie ściągnął sobie taki program i załóżmy, że byłem to ja. Na prywatnym komputerze ściągnąłem program do pisania tekstów. I zamiast korzystać ze służbowego komputera radiowego, na którym mam wgrane legalne programy, przez przypadek skorzystałem z prywatnego komputera i napisałem tekst na stronę internetową Radia Gdańsk. I teraz ktoś doszedł do tego, że wykorzystałem do tego program, który mam do niekomercyjnego wykorzystania do celów prywatnych.
No taka sytuacja również jest sytuacją, która jest niezgodna z prawem. Jest to sytuacja karalna. Wiele programów, na przykład Windows, tak, sprzedaje licencje domowe po bardzo niskich kwotach, 150-200 zł. I ludzie niestety wykorzystują ten program niezgodnie z licencją, bo później wykorzystują ten program do prowadzenia działalności gospodarczej. Więc taka sytuacja jest również niezgodna i trzeba też pamiętać, że jeżeli mamy program do korzystania w wersji domowej, to jest wersja domowa, a nie wersja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarabianiem pieniędzy na tym programie, no bo tak można stwierdzić.
Ale też policja nie jest aż tak bardzo, nie ma aż takich możliwości przerobowych, żeby te wszystkie sprawy dotyczące podrabianych, ściągania nielegalnych programów, żeby je rozpatrzyć, bo jednak jest zalewana. Są tylko 4 wydziały w Polsce, które tym się zajmują.
Znaczy generalnie każda prokuratura i każda jednostka policji powinna się tym zajmować. Natomiast no niestety w Polsce jest problem, że policjanci w tym zakresie nie są szkoleni. A to nie jest jakaś tam super ciężka sfera prawa, niemniej jednak faktycznie stwierdził pan, że powiedział pan, że są 4 jednostki wyspecjalizowane, faktycznie tak jest, natomiast od czasu złożenia zawiadomienia do czasu pierwszych czynności czasami mija nawet 8 miesięcy, więc sytuacja w związku z ochroną właścicieli praw autorskich w Polsce jest bardzo, bardzo, bardzo ciężka.
No i na początek, gdy taka sprawa się zaczyna toczyć, puka do nas policja, co tracimy na początku? Komputery oczywiście.
Tracimy wszystkie komputery i to czasami możemy utracić komputery na ponad rok, bo to jest kwestia sporządzenia opinii, później postępowania i przygotowawczego, i później postępowania, które się toczy w sądzie. I do momentu zakończenia taki komputer stanowi dowód, więc możemy de facto się z nim pożegnać.
Jeszcze chwila nam została naszej audycji. Piractwo wiąże się też również z innym aspektem. Piractwo ubrań, czyli odzieżowe, to jest kłopot, który wydaje się być nierozwiązywalny w dużej mierze.
W Polsce jest to też duży problem. Wiele spraw dotyczy właśnie, krótko mówiąc, podróbek. Ale jeżeli zmierzymy się z tym samym problemem we Włoszech, we Francji, w Grecji, to wydaje się, że w Polsce jeszcze to piractwo odzieżowe nie jest na tak złym poziomie.
No ale tu jest też kwestia tego, że niektóre firmy odzieżowe uważają, że nie występują przeciwko tym, którzy podrabiają ubrania, dlatego że stanowi to dla nich pewien element promocji.
Ciężko to zrozumieć, ale faktycznie jest to jeden z elementów, w których argumentują brak podejmowania czynności w stosunku do osób, które handlują podróbkami albo które posiadają podróbki. I faktycznie spotkałem się z takim twierdzeniem, że noszenie podrabianej marki X jest dla tej marki pewnym rodzajem reklamy.
Czyli panie mecenasie, korzystamy z legalnych programów w sposób w taki, jaki został określony, że możemy ich używać i chodzimy w oryginalnych markowych ubraniach. Trochę to kosmos.
No ale niestety, jeżeli chcemy uniknąć negatywnych konsekwencji, to musimy tak postępować.
Więc tak postępujmy. Dziękuję bardzo. Mecenas Piotr Bartecki był gościem programu Prawo na co dzień. Ja się nazywam Tomasz Sosnowski. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Dziękuję.